Gdzie braterstwo przemawianie na tym zgromadzeniu to szczególny przywilej. Bo jest to zgromadzenie o najniższej średniej wiekowej. Przemawiam do różnych zgromadzeń, ale to jest pod tym względem wyjątkowe, chociaż ja oczywiście swoją obecnością trochę zawyżam to średnio, no ale wybaczycie mi, nie mogę tego zmienić, chociaż bardzo chciałbym. Drodzy moi, cieszę się bardzo, że to już to 10. raz mogę wam towarzyszyć. Chociaż myślałem, że na to dziesięciolecie to zgromadzenie będzie troszkę liczniejsze. Ale cieszę się, że jest takie i bardzo po prostu jestem wzruszony, że jestem znowu wśród was. Jak zapowiedziałem już bratu Jakubowi, gdy prosił o przedstawienie tematu, który będę miał dziś przywilej wam przedstawić, to powiedziałem, że będzie to temat o pokucie. To tak, trzeba czasami wrócić do początku. Gdy nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus rozpoczynał swoją misję, to w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza w 17 wierszu mówi, od czego zaczął. Od onego czasu począł Jezus nauczać i mówić: pokutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Zaczął mówić: pokutujcie. Gdy apostołowie zaczęli swoją działalność, swoją misję, to oczywiście pierwsze kazania wygłosił apostoł Piotr i w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, to zaraz po zesłaniu Ducha Świętego, w 19 wierszu, też tak zaczął. Przetoż pokutujcie, nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Czyli można by chyba tak powiedzieć. Nie ma dorosłego, który by wpierw nie był dzieckiem. I czasami nawet trudno uwierzyć, że ten stary był kiedyś młody, no ale prawdą jest, że tak było. On był kiedyś dzieckiem, był kiedyś młodym, czyli każdy dorosły był kiedyś dzieckiem i od tego zaczęło się jego życie. Każda mała roślinka, a może inaczej powiem, każdy wielki dąb, ogromna sekwoja, czy jakieś inne drzewo potężne w lesie, było kiedyś maleńką roślinką, którą można było dwoma palcami łatwo wyrwać. A potem staje się takim potężnym drzewem. No, każdy uczony kiedyś był przedszkolakiem, albo chodził do pierwszej klasy. Nawet Einstein się kiedyś musiał początków liter uczyć. Każdy sportowiec był kiedyś małym dzieckiem, które stawiało pierwsze kroki. Trzeba go było trzymać za rączkę, żeby się nie przewróciło. A potem widzimy, prawda, jak wspaniałych wyczynów dokonuje dzięki swojej prosto wielkiej sprężystości fizycznej. Każdy generał był kiedyś szeregowcem i uczono go tych pierwszych kroków, lewa, prawa, prawda? Czyli inaczej mówiąc, wszystko zaczyna się od początku. Tak samo życie chrześcijańskie ma ten swój właśnie początek. Tak jak zaczął nauczać nasz Pan, tak jak zaczęli nauczyć apostołowie, pokutujcie, nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Co rozumiemy przez pokutę? Co to jest? Greckie słowo metanoia. I ono jest tłumaczone na polski w różny sposób, albo kilkoma określeniami. Między innymi oznacza ono zmianę usposobienia. Znaczy też żal, skruchę, upamiętanie się. Takimi określeniami tłumaczą ci, którzy tłumaczą to z języka greckiego na polski, tłumaczą właśnie to słowo metanoia. Co to znaczy zmiana usposobienia? Jak to można by inaczej określić? Jak inaczej to zrozumieć? No spróbujmy sobie wyobrazić podróżnego na pustyni, który idzie do określonej oazy, wie, gdzie ma iść, wie, jak długo zajmie mu ta podróż, czyli wie, gdzie idzie. No ale właśnie, idąc, mija ten czas, którym przewidywał, że będzie na miejscu, a oazy nie widać. Czyli co? No właśnie, zdaje sobie sprawę z tego, że zabłądził. I co się u niego dzieje? Ano usposobienie jego całkowicie się zmienia, prawda? Jak wiedział, gdzie idzie, tak teraz nie wie, gdzie idzie. Nie wie, gdzie jest. No i oczywiście boi się śmierci na pustyni. Bo zdaje sobie sprawę, że to może nastąpić w wyniku jego zbłądzenia. Ale wyobraźmy sobie dalej, że taki zrozpaczony rozgląda się dookoła po widnokręgu i widzi, jest, widać z daleka zieleń. W porządku, jest uratowany. Jego usposobienie znowu się zmienia, prawda? Z usposobienia rozpaczy na usposobienie no, jakiejś radości, że jednak zostaje uratowany. I dalej sobie wyobraźmy, że idzie teraz bardzo intensywnie, no bo spieszy do oazy, jest już zmęczony, spragniony, pić mu się chce. I po pewnym czasie jego intensywnego marszu ten widok mu ginie. I znowu zdaje sobie sprawę, że wpadł ofiarą złudzenia, które na pustyni nazywa się Fata Morganą, czyli inaczej mówiąc, rozgrzane fale powietrza czasami przenoszą obraz zupełnie gdzie indziej. I co teraz? Ano znowu zmiana usposobienia, prawda? Miał nadzieję, że znajdzie się niedługo w oazie po intensywnym marszu, a teraz wie, że nie wie, gdzie jest. I znowu grozi mu to, co poprzednio, śmierć z powodu pragnienia, śmierć po prostu z powodu wycieńczenia na pustyni. Pismo Święte daje również takie przykłady zmiany usposobienia. Weźmy na przykład, przeczytajmy sobie Ewangelię Janową, pierwszy rozdział, 46 do 49 wiersza. Może od 45 spróbujmy. Filip znalazł Natanaela i rzekł mu: znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego z Nazaretu. I rzekł mu Natanael: możesz z Nazaretu być co dobrego? Rzekł mu Filip: pójdź, a oglądaj. A ujrzawszy tedy Jezus Natanaela idącego do siebie, rzekł o nim: oto prawdziwie Izraelczyk, którym nie masz zdrady. Rzekł mu Natanael: skądże mnie znasz? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: gdyś był pod figowym drzewem, widziałem cię. Odpowiedział Natanael i rzekł mu: mistrzu, gdyś jest on Syn Boży, gdyś jest on Król Izraelski. Czyli spróbujmy to jakoś przybliżyć, tą sytuację. Filip Natanaelowi mówi, że znaleźli Mesjasza. Jest Mesjasz. Ten oczekiwany Mesjasz jest. Ale on jest z Nazaretu, syn Józefa. Natanael sceptycznie: z Nazaretu? W innym miejscu Piśmie Świętym mówi: z Nazaretu jeszcze nigdy żaden prorok nie powstał. Czy z Nazaretu może być co dobrego? Czyli ogromny sceptycyzm, prawda? A ten sceptycyzm jeszcze się powiększa, kiedy? Gdy Jezus mu mówi: oto prawdziwy Izraelczyk, którym nie masz zdrady. Co myśli? No, tanim pochlebstwem chce mnie kupić. I mówi: skąd ty mnie znasz? Ale gdy mu nasz Pan powiedział pierwej, niż cię Filip zawołał, gdyż ty był pod figowym drzewem i ja cię tam widziałem, a słudzy pańscy mówią, że on się tam modlił pod tym figowym drzewem. Jego usposobienie całkowicie się zmienia. Z usposobienia sceptyka na usposobienie uwielbienia. Mistrzu, Tyś jest on Mesjasz, Tyś jest ten król izraelski, którego oczekamy. Czyli inaczej mówiąc, całkowita zmiana usposobienia. To można odnieść też do apostoła Pawła. Wjechał do Damaszku, był pewny, miał listy, prawda, od najwyższych kapłanów, czyli był pewny siebie. Jechał prześladować tą sektę Nazarejczyków. Ale jak światłość jasna powaliła go na ziemię i gdy usłyszał głos: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I taki na ziemi powalony przez światło mówi: Panie, ktoś ty jest? Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz. Jak zmieniło się jego usposobienie, prawda? O 180 stopni. Ten pewny siebie nagle zrozumiał, że Jezus jest potężną istotą. Powalił go na ziemię i teraz myślał tylko, co on ze mną zrobi. A jak się zechce ta potężna istota mścić na mnie, to co ja? Zresztą tak Pan powiedział, trudno tobie przeciwko ościeniowi wierzgać. Czyli pojął swoją beznadziejną sytuację i jego usposobienie uległo całkowitej zmianie. A zatem, drodzy braterstwo, pokuta, albo ta grecka metanoia, znaczy zmiana usposobienia w sferze umysłowej, czyli inaczej mówiąc, przestajemy myśleć w określony sposób, zaczynamy w inny sposób. Inaczej mówiąc, od błędu idziemy do prawdy. To, co uważaliśmy za błąd, teraz uważamy za prawdę. To, co uważaliśmy za prawdę, uważamy za błąd. Zmienia się to wszystko. W usposobieniu moralnym wielu ludzi kocha grzech. Dobrze się czuje w towarzystwie grzeszących ludzi. To jest jak gdyby jego środowisko. Ale gdy dociera do niego prawda, a to jest w przypadku na przykład więźniów, gdy prawda do niego dociera, on natychmiast zdaje sobie sprawę, że to, co robił dotychczas, było potwornym, złem. Następuje zmiana moralnego usposobienia i już teraz pragnie czystości, sprawiedliwości w postępowaniu z innymi. Czyli inaczej mówiąc, oznacza zmianę z grzesznego usposobienia, z miłości do grzechu, na miłość do sprawiedliwości, miłość do prawdy. I ja oczywiście wyliczę tu tylko dlatego, że chciałbym się dłużej zatrzymać nad praktycznym jak gdyby aspektem pokuty. Dlatego wyliczę tylko te stopnie, jak gdyby, albo inaczej mówiąc, elementy pokuty w odniesieniu do grzechu i w odniesieniu do sprawiedliwości. I oznacza to przede wszystkim pierwsze, umysłowe przekonanie o grzechu. Tak jak Luther mówił, jeżeli ja widzę, że jestem grzeszny, no to tym bardziej Bóg, który zna mnie na wylot, on widzi mnie na pewno bardzo grzeszny. Czyli umysłowe przekonanie, że ja jestem grzesznikiem. Serdeczny żal za grzech. Czyli jest mi przykro z tego powodu, że ja jestem grzesznikiem, że ja grzeszę, że ja zasmucam oblicze mojego Boga. Oznacza to nienawiść do grzechu. Apostoł mówi, czego nienawidzę, to czynię. No bo jestem upadły. Oznacza to zaniechanie albo zaprzestanie grzechu. Czyli inaczej mówiąc, ja już więcej nie chcę grzeszyć. Przestaję grzeszyć. Oznacza wyznanie grzechu. Ja do tego jeszcze wrócę później. Pismo Święte kładzie na to ten aspekt pokuty bardzo duży nacisk. I mówi, że my powinniśmy wyznać nasz grzech. Wyznać temu, w stosunku do którego grzeszymy, i wyznać przede wszystkim Bogu. A psalmista Dawid mówi, wyznam na siebie przestępstwa moje, Pan. Ja do tego wrócę, dlatego tylko tyle na ten temat. Oznacza zadośćuczynienie za grzech. Jeżeli kogoś skrzywdziliśmy naszym grzechem, to trzeba to naprawić. Dobrym przykładem jest Zacheusz. Wszyscy znacie historię Zacheusza, dlatego nie będę jej przypominał. Ten Zacheusz, który chciał widzieć naszego Pana, wyszedł, wlazł na drzewo. I gdy Jezus miał przechodzić tą drogą. No i gdy nasz Pan powiedział: Zacheuszu, zejdź z tego drzewa, ja chcę być gościem dziś w twoim domu, to Zacheusz szybciutko szedł, albo jak niektórzy słudzy mówią, pół zszedł, pół spadł, z radości, że Pan chce być gościem w jego domu, i właśnie wypowiedział słowa pokuty, zadośćuczynienia za grzech. Powiedział: Panie, oto połowę moich majątności rozdał ubogim. A jeśli kogo w czym podszedł, oddam w czwórnasób. No właśnie, to jest zadość, pragnienie zadośćuczynienia za grzech. No i wreszcie w stosunku do grzechu oznacza to opozycję do grzechu. Inaczej mówiąc, on tak szybko nas nie chce zostawić. Gdy my postanawiamy już nie grzeszyć, to on się tam gdzieś ciśnie do nas. Mamy być w opozycji do grzechu. W odniesieniu do sprawiedliwości mamy kochać sprawiedliwość od tego czasu. Kocham się, prawda, w zakonie Bożym, kocham się w zakonie Bożym według wewnętrznego człowieka, mówi apostoł Paweł. Oznacza to postępowanie według sprawiedliwości, na ile nas tylko stać. No i oczywiście oznacza to bój o sprawiedliwość. Z tym, że niektórzy to źle pojęli. Bojują o sprawiedliwość u innych. Natomiast apostoł Paweł mówi, żeby on mówi o sobie: ja podbijam wszelką myśl. Od tego zaczynać, od myśli, słów, czynów, mówi, pod posłuszeństwo Chrystusowi. Czyli ten bój ma się odbywać wewnątrz nas, w nas samych, wobec nas samych. Oczywiście szatan nie chce, żebyśmy pokutowali. Bo pokutując, wyrywamy się ze szpon szatana, ze szpon władania grzechu nad nami. On nie chce, żebyśmy pokutowali, dlatego wymyślił cały szereg różnych sposobów, żeby nas od pokuty odprowadzić. I tak na przykład mówi nam, żebyśmy się porównywali z innymi. No i tak na przykład, prawda, sąsiad bije żonę, dzieci sąsiada nie chcą słuchać rodziców, matki plują na matkę, prawda, no to ja. Święty, prawda? Żydzi się tak porównywali z ościennymi narodami i potem mówią do Mojżesza i Arona: czemu się wy wynosicie nad zgromadzeniem pańskim? Ten lud wszystek jest święty. No bo się porównywali z innymi, z tego porównania wypadło im, że oni są dużo lepsi. I szatan również stara się, żebyśmy się tak porównywali z innymi, oczywiście z gorszymi od siebie, żebyśmy tym sposobem podnosili, jak gdyby w swojej ocenie, dobre samopoczucie nasze. No i wtedy nie pokutujemy, bo nie widzimy potrzeby. Jak ja jestem taki dobry, lepszy od tych wszystkich innych moich kolegów w szkole i tak dalej, ja się lepiej uczę, lepiej się zachowuję, to po co ja mam pokutować? Oczywiście przez różne błędy szatan stara się odprowadzić ludzi od pokuty. Na przykład w nominalnym chrześcijaństwie za pokutę ksiądz zadaje modlitwę. Odmówisz ileś tam razy tam określoną modlitwę. No to jest w ogóle wypaczenie pojęcia. Modlitwa jest wielkim przywilejem chrześcijanina, a nie pokutą. To jest zupełnie odwrócenie po prostu uwagi od tego, co ma być pokutą. No błąd na przykład, że zabijanie na wojnie nie jest grzechem. I ludzie z wielkim zadowoleniem chwalą się, że ja tyle i tyle zabiłem, prawda? Zamiast pokutować, bo komuś odebrali życie. No i jeszcze może taki błąd w kościele rzymskokatolickim, o którym się bardzo często nie mówi, ale taki błąd jest, że tak zwana łaska uczynkowa. Na czym to polega? Według nauki Kościoła wielu jego świętych, to znaczy tych, których papież wyniósł na ołtarze, miało dużo więcej dobrych uczynków, jakim było do zbawienia potrzeba. W związku z tym, że tych uczynków ma Kościół dużo, tych swoich świętych, no właśnie, i produkuje tych świętych masowo, jak Karol Wojtyła, to ta łaska uczynkowa znajduje się w depozycie Kościoła i Kościół może z tego depozytu udzielać. Jak się oczywiście zapłaci za mszę i tak dalej, to Kościół ci udzieli z tego depozytu uczynków świętych na Twoją korzyść, który Ty uczynków masz za mało. Oczywiście jest to kompletne nieporozumienie, no ja nie mam czasu, żeby tu się dłużej zatrzymywać, ale właśnie to odprowadza od pokuty. No, ale ktoś może powiedzieć, dobrze, moi drogi bracie, ja już pokutowałem, to po co mi ty o tym mówisz? Mamy tu poświęconych od wielu lat. I mogę powiedzieć, bracie, ty się spóźnił, ileś tam lat z tym wykładem. Czy tak jest? Czy to jest prawdą? Po tym, jak pokutowaliśmy jako młodzi, chcieliśmy się, prawda, odwrócić od grzechu, jeszcze nawet nie jesteśmy poświęceni, ale już pokutowaliśmy. Czy, którzy są poświęceni i pokutowali, to co teraz, co świętymi nie grzeszą? Ja mógłbym zapytać, kto z was jest bez grzechu, niech podniesie rękę. No to prawdopodobnie nikt by nie podniósł. Dlatego nie mówię, bo może ktoś komuś przyjdzie do głowy, żeby podnieść rękę. Właśnie. Czyli nadal grzeszymy. Apostoł Jan mówi, że kto mówi, że grzechu nie ma, to jest kłamcą. Po prostu kłamie. Oszukuje samego siebie. Inaczej mówiąc, to w pierwszym liście Jana i w pierwszym rozdziale 8 wierszu. Czyli my nadal grzeszymy. Apostoł Paweł w liście do Żydów, i może tu poproszę, żeby mi ktoś odczytał ten wiersz, kto chciałby odczytać, rozdział 6, wiersz 4 do 6. Proszę bardzo, kto chciałby odczytać? Śmiało, proszę Cię bardzo. Tak? Tak. 6 rozdział, 4 do 6 wiersza. Bardzo Ci dziękuję. No właśnie, apostoł mówi, że ci, którzy zaprzestali pokutować poświęceni, tu mówi o tym, że oni skorzystali z daru niebieskiego, ze Słowa Bożego, czyli mówi o błogosławieństwach, które otrzymali. Jeżeli przestali pokutować, grzeszą nadal i nie pokutują, to co, oni są członkami klasy wtórej śmierci? To klasa wtórej śmierci z wieku Ewangelii. Czyli inaczej mówiąc, my nie możemy przestać pokutować. Pokuta to całe nasze życie. Mamy pokutować każdego dnia, ponieważ każdego dnia grzeszymy. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, ja ten wiersz odczytam, 5 rozdział, 24 wiersz, mówi, że ci, którzy nie pokutują w tym życiu, nie znając oczywiście prawdy, będą musieli to robić w przyszłości, czyli grzechy idą za nimi. 1 Tymoteusz, 5 rozdział, 24 wiersz. Grzechy niektórych ludzi przedtem są jawne, czyli mają możliwość teraz pokutować. I uprzedzają rozsąd, a za niektórymi idą poza. Idą za nimi do wieku tysiąclecia, ponieważ można znowu tak powiedzieć bardzo śmiało, że żaden grzech nieodpokutowany nie jest przebaczony. On musi być odpokutowany, jeżeli nie teraz, to w przyszłości. Jeszcze wrócę potem do tego, do tej myśli w dalszej części wykładu. A zatem, drodzy braterstwo, Bóg chce nam pokazać nasze grzechy, żebyśmy za nie pokutowali. Apostoł Jakub w pierwszym rozdziale swego listu, w wierszu 2 mówi: za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie, tutaj jest w Biblii Gdańskiej, w innych przykładach jest, gdy różne próby przechodzicie. Bo co te próby nam pokazują? Ano, że mamy jeszcze grzechy. Nam się czasami zdaje, że już tylko skrzydełka i do nieba, to przychodzi jakaś próba, jakieś doświadczenie i upadamy, jak to się mówi, twarzą w błoto. pokazuje nam to, że jesteśmy grzesznikami. Dlaczego Bóg nam to pokazuje teraz? No, żebyśmy się z tym grzechem rozstali. 12 wiersz tego pierwszego rozdziału listu Jakuba mówi: błogosławiony mąż, który przechodzi próby w poprawnym tłumaczeniu, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Czyli błogosławiony jest ten człowiek, który właśnie, widząc, że grzeszy, pokutuje, wyciąga właściwe wnioski i otrzyma koronę żywota. Taki właśnie otrzyma żywot wieczny i obiecane przez Boga błogosławieństwo. Prawo Boże. No bo można by tak powiedzieć, że prawo zawsze nas uczy, co jest przestępstwem, prawda? No kierowcy to wiedzą. Jak jest ograniczenie 40 km, a jedzie się 80, no to popełnia się przestępstwo. Tak samo prawo Boże uczy nas, co jest przestępstwem, co jest grzechem, żebyśmy się mogli w oparciu o zasady boskie wyzbyć grzechu, oczywiście będąc posłuszni tym zasadom. A zatem krótko, teraz grzech w domu przeciwko żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom, inaczej mówiąc, wszystkie grzechy w naszych wzajemnych stosunkach rodzinnych powinny podlegać pokucie. W tych elementach, o których mówiłem, 7 w odniesieniu do grzechu i 3 w odniesieniu do sprawiedliwości. No na przykład, rodzice źle postąpią wobec dziecka, to na pewno wam się podoba, bo często rodzice postępują wobec was niewłaściwie, bo są upadli. Ale postąpią źle wobec dziecka, to co powinni zrobić rodzice? Ano przeprosić dziecko. Niezależnie od tego, jakim ono jest małym dzieckiem. Naprawić to, co zrobili wobec dziecka źle. Bardzo często rodzice pod tym względem, o właśnie to też chyba wam się podoba, popełniają bardzo duży błąd. Dziecku mówią: przeproś. Napraw to. No a sami nie przepraszają i nie naprawiają, prawda? To sobie dziecko myśli tak, żebym ja tylko jak najszybciej dorósł czy dorosła. Przestanę przepraszać, bo dorośli nie przepraszają. No to jest kardynalny błąd. Ale dotyczy to również dziecka, prawda? Czyli to działa w obydwie strony. My mamy przeprosić, uświadomić sobie, że to źle i zacząć to naprawiać, wyznać, powiedzieć, że to było źle, że ja więcej tak nie będę. No i oczywiście znowu, bardzo dużo osób, a szczególnie dzieci, mają bardzo łatwo, łatwo powiedzieć, że, bo niektórzy mają bardzo trudno powiedzieć to przepraszam. To słowo przepraszam, nie chcę mu tu jakoś przejść, prawda? Ale niektóre dzieci mają znowu bardzo wielką łatwość. Przepraszam. Tylko robi dalej to samo źle. Z tego przeproszenia nic nie wynika, czyli nie ma tych dalszych elementów. To musi być pewna całość. Brak pokuty w życiu rodzinnym, bo o tym tu w tej chwili mówię, powoduje straszliwe czasami skutki. Ja mogę jeszcze inaczej powiedzieć. Brak pokuty zaraz po grzechu. Jak zrobimy coś źle, natychmiast trzeba to naprawić. To nie ma jeszcze bardzo złych skutków, bardzo złych następstw. Brak pokuty, czyli grzech nieodpokutowany, czyni straszliwe spustoszenie. Można by to przyrównać do pięknego ogrodu z kwiatami. No i do tego ogrodu wyobraźmy sobie przez furtkę włazi krowa. To co powiemy? A ja ją tam później, wieczorem wygonię. Byłoby już o po co tam wyganiać z tego ogródka? Tam już nie byłoby żadnego kwiatka. Niesamowite spustoszenie. Czyli jak włazi takie zwierzę do naszego ogrodu z kwiatami, to my natychmiast, ile tylko mamy sił, pędzimy, żeby jak najwięcej uratować. To ma być sposób pokutowania. Natychmiast, zaraz. Bardzo często właśnie w życiu rodzinnym to w stosunku dzieci, rodzice, w tych stosunkach też brak takiej pokuty zaraz powoduje taką zapieczoną złość. Taką niechęć, która tam gdzieś głęboko leży i ona odkłada się, coraz bardziej boli, coraz bardziej jest przykra, coraz bardziej ciąży. A przecież chcielibyśmy się tego ciężaru pozbyć. Dlatego to niszczy życie rodzinne, czasami życie zborowe. I przy tej okazji chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. My nie zmuszajmy drugich do pokuty. Nie krzyczmy pokutuj. Tylko pokutujmy. Czyli inaczej mówiąc, zajmijmy się sobą, a wielu bardzo często chce zajmować się w tym czasie innymi. Niech oni pokutują. Niech rodzice pokutują, niech inni pokutują, ale ja to później, albo w ogóle nie. Pismo Święte uczy, że cały rodzaj ludzki będzie pokutował. Przeczytajmy sobie ten wiersz, żebym nie był gołosłowny. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 30 wiersz. A 31 mówi nam o tym, że to będzie dla wieku tysiąclecia. Aczkolwiek wtedy przeglądał Bóg czasom tej niewiadomości, ale teraz oznajmuje ludziom wszystkim, wszędzie, aby pokutowali. I 31 mówi, przedość postanowił dzień, który będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości, przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych. Czyli mówi, że nie tylko my teraz, ale cały rodzaj ludzki w przyszłości będzie również musiał pokutować. Słowo Boże mówi, że my pokutując sprawiamy Bogu wielką przyjemność. On chce, żebyśmy rozbrat wzięli z grzechem. I na przykład w psalmie 34, a w wierszu 19 tych tekstów jest bardzo dużo, ale ja tylko może ten jeden odczytam. Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a utrapionych w duchu zachowuje. Pan jest bliski, czyli On pragnie, żebyśmy się od grzechu wyzwolili. Po pokucie znajdujemy się jak gdyby w ramionach Boga. To pięknie ilustruje przypowieść o marnotrawnym synu. Bo ta przypowieść jest wam wszystkim znana. Ja jej nie będę tutaj czytał. To 15 rozdział Ewangelii Łukasza od wiersza 11 aż po 32. Ale w tym rozdziale może odczytajmy sobie tylko dwa wiersze. Ewangelia Łukasza 17 rozdział. Przepraszam, 15 rozdział. 15 rozdział. I ja przeczytam tylko wiersz 7 i wiersz 20. 7 wiersz mówi tak. Powiadam wam, że taka będzie radość w niebie nad jednym grzesznikiem pokutującym więcej niż nad dziewięćdziesiąt i dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Wiersz 20 mówi o reakcji ojca na pokutującego syna. Wtedy wstawszy szedł do ojca swego, a gdy on jeszcze był opodal, ujrzał go ojciec jego, a użaliwszy się go, przybieżał i patrzy na szyję jego, pocałował go. Czyli to pokazuje nam ta przypowieść, że my, gdy pokutujemy, stajemy się bardzo bliscy Bogu, bardzo drodzy Bogu. On czeka na naszą pokutę. I więcej, chwyta nas jak gdyby w swoje ramiona i udziela nam pocałunku miłości. Bo On chce wyzwolić nas z grzechu. Ale powstaje inne pytanie. Dlaczego ja Bogu mam mówić o tym, że ja grzeszę? Przecież On wie, nie lepiej jak ja. A Dawid mówi, wyznam na siebie przestępstwa moje Panu. Dlaczego my mamy mówić Bogu, że my jesteśmy grzesznikami, że zgrzeszyliśmy, skoro On dobrze o tym wie? No i tu właśnie wasz przykład będzie dobrym tutaj. Rodzice dowiadują się od nauczycielki, że ich dziecko źle się zachowuje w szkole. Albo że ma złe stopnie, nie uczy się. Albo że mówi, że chodzi do szkoły, a idzie na wagary. To co wtedy rodzice chcieliby? Przychodzą do domu i jeszcze mówią, poczekajmy, może nam powie. Może się przyzna. Rodzice czekają na to, żeby dziecko samo im o tym powiedziało. A jeżeli im nie mówi o tym samo, to sprawia im ogromną przykrość. Natomiast gdy im powie o tym, o swoich niepowodzeniach, oczywiście niepowodzenia dziecka zawsze smucą rodziców, ale mają radość, że ich dziecko reaguje na te niepowodzenia, że chce te niepowodzenia w jakiś sposób wyeliminować ze swojego życia. I Bóg na to czeka, na nasz stan serca. Nie dlatego, że On nie wie, tylko dlatego, że czeka, że my będziemy w takim stanie serca, iż powiemy, że jesteśmy grzesznikami. A On wtedy nas chwyci w swoje ramiona i nam pomoże. Ja powiem taki przykład z mojego ojcowskiego, że tak powiem, doświadczenia. Jedna z moich córek uczyła się bardzo dobrze. Też obydwie się uczyły bardzo dobrze. Ale kiedyś przychodzę z pracy, a moja jedna córka taka smutna siedzi. Co się stało? No ale powiedz, co się stało, bo przecież widzę, że coś się stało. Dwóje dostałam. Wtedy był najgorszy stopień, to dwóje. Chwyciłem dziecko w ramiona i mówię, wreszcie porządny stopień. Była bardzo zdziwiona, że ja tak zareagowałem. No bo sprawiła mi ogromną radość właśnie, że ona tak reaguje na swoje niepowodzenia, że mi o tym mówi. I my sprawiamy Bogu radość, jeżeli powiemy Mu o naszych niepowodzeniach, o naszych przestępstwach, o naszych grzechach. On wtedy również zareaguje swoją wielką miłością do nas. Bo Jego celem, właśnie pokuta jest po to, żeby nas oddzielić od grzechu. Po to pokutujemy. Po to Bóg nas wzywa do pokuty, żeby nas rozłączyć z grzechem. I wówczas tylko jesteśmy straceni, gdy my i grzech zrośliśmy się tak bardzo, że się nie damy rozdzielić. I tak jak tu nam właśnie siostra czytała, że ci, którzy tak się nie dali rozdzielić z grzechem wieku Ewangelii, to klasa wtórej śmierci wieku Ewangelii, ci, którzy nie dadzą się rozdzielić z grzechem wieku tysiąclecia, to będzie klasa wtórej śmierci wieku tysiąclecia. My natomiast korzystajmy z każdej okazji, by się grzechu pozbyć. Żeby się od grzechu oddzielić. No ale co dzieje się z naszą niedoskonałością? Nadal my pokutujemy i nadal jesteśmy niedoskonali. Ale gdy my pragniemy oddzielić się od grzechu, to Bóg nam wtedy bardzo chce pomóc. I daje do naszego serca wiarę, albo inaczej mówiąc, podsuwa nam teksty Pisma Świętego, które mówią, że Bóg może przykryć naszą niedoskonałość szatą Chrystusową. W liście do Rzymian w 8 rozdziale 33 wierszu czytamy, któż będzie skarżył na wybranych Bożych. Bóg jest, który usprawiedliwia. Bóg przykrywa naszą niedoskonałość szatą Chrystusową i już grzechu nam nie liczy. My żyjemy w wieku Ewangelii. W drugim liście do Koryntian, w rozdziale 6, a w wierszu 2 mówi tak. Bo mówi Bóg, czasu przyjemnego wysłuchałem Cię, w dzień zbawienia poratowałem Cię. Oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. W Biblii Poznańskiej jest to, tam jest tak przetłumaczone, że to jest dzień szczególnej łaskawości. Dlaczego ten dzień, albo inaczej wiek Ewangelii, jest okresem szczególnej łaskawości? Dlatego, że Bóg w tym czasie obchodzi się z nami bardzo miłosiernie. Co mam na myśli? W wieku tysiąclecia, żeby być zgodnie z boskim prawem, trzeba doskonale będzie postępować. Inaczej mówiąc, w miarę postępu w wieku tysiąclecia, ludzie będą musieli coraz dalej, doskonalej i coraz doskonalej, aż zupełnie doskonale postępować. Natomiast teraz w wieku Ewangelii, jeżeli pokutujemy, jeżeli ufamy, że w Jezusie Chrystusie Bóg ten grzech nam przebaczył, że go przykrył szatą Chrystusową, jeżeli postępujemy tak, jak mówiliśmy w tych 7 punktach, tutaj teraz chcemy żyć sprawiedliwie, postępować sprawiedliwie, kochamy sprawiedliwość, bojujemy o sprawiedliwość na tym punkcie, na punkcie naszego grzechu, to Bóg nam ten grzech przebacza i co jeszcze? Intencje liczy za wykonanie. W tysiącleciu trzeba będzie wykonać, a teraz gorąco pragnąć wystarczy. Bardzo chcieć postępować doskonale, a my jesteśmy nadal niedoskonałymi, to Bóg nam to liczy za wykonanie. Dlatego, drodzy moi młodzi bracia i siostry, pozbywajmy się z grzechu, albo inaczej mówiąc, korzystajmy z tego przywileju, że Bóg nam chce pokazać obecnie nasze grzechy. Smućmy się z tego powodu, że nam się udało zgrzeszyć, albo nie udało się źle postępować, może to tak będzie lepiej powiedziane, że źleśmy postąpili, i wyznajmy nasz grzech, naprawmy nasz grzech i postępujmy odtąd, jak możemy, najsprawiedliwiej, a Bóg nam naszą niedoskonałość przykryje. I wiek Ewangelii, właśnie obecny czas, wykorzystamy, żeby się rozstać z grzechem. Co nam zostanie, to oczywiście naprawimy w tysiącleciu, ale niech nam jak najmniej zostanie. Z jak największą ilością grzechów i słabości rozstańmy się już w tym życiu. Dzięki Bożej łasce i dzięki pomocy, jaką On nam daje, gdy my pokutujemy, bo On bardzo chce, żebyśmy teraz pokutowali i rozstali się z grzechem. Dlatego wracam jeszcze raz do tego, do tej myśli, że po to są różne próby, doświadczenia, niepowodzenia, żebyśmy poznali nasze słabości. Żebyśmy się z grzechem rozstali. A jeżeli tak będziemy czynić, będziemy bardzo miłymi Bogu. No oczywiście w naszym sercu zagości pokój, w naszych rodzinach radość i pokój. Będziemy wzorem, chociaż czasami pogardzanym w naszym środowisku. I powiem znowu tak, gdy chodziłem do szkoły, tak jak wy teraz, to tu w Łosińcu kierowniczką szkoły była pani, która, jak dziś rozumiem, była chyba ateistką, ale była bardzo sprawiedliwa. To znaczy była kobietą z zasadami. Gdy zaczęły dzieci za nami beczeć, zebrała to towarzystwo do siebie i mówi: wy nie beczcie za nimi, wy się tak uczcie i tak zachowujcie jak oni. Niech to będzie prawdą i o nas. Niech nam Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo za uwagę.